an Svan
Izrugem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech Pan obdarzy Was pokojem, siostry i bracia, zgromadzeni na tej mszy świętej wieczornej oraz tych, którzy słuchają nas za pomocą radia internetowego. Dzisiejszy temat, który pragniemy wspólnie rozważać, dotyczy przebaczenia. Bardzo trudny temat, bo często nie rozumiemy, czym to przebaczenie jest. Wydaje nam się, że przebaczyć to znaczy zapomnieć. A tak naprawdę przebaczyć to coś zupełnie innego. Kiedy ktoś uderzy mnie w twarz, ja mogę mu powiedzieć: przebaczam, ale to nie znaczy, że nie została naruszona moja godność, że ten policzek mnie nie boli. Ale przebaczyć to przede wszystkim pozwolić, by w to, co jest między nami, wprowadzić Boga. Nie jest to oczywiście takie proste i dlatego w oktawie Bożego Narodzenia warto się zastanawiać, warto prosić teraz, kiedy przygotowujemy się na święta, ale kiedy już naprawdę zgodzimy się, kiedy przyjmiemy Boga do naszego życia przez te kolejne dni oktawy, by każdego dnia modlić się za tych, których my skrzywdziliśmy albo którzy skrzywdzili nas. I wtedy rzeczywiście te święta, które będą, potem przedłużenie tych świąt, te kolejne dni są okazją, by Boga też zapraszać nie tylko do swojego domu, do swojej rodziny, ale również do tych różnych ludzi, których na naszej drodze Pan Bóg postawił, a również wobec których my nieraz zawiniliśmy. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza. To piękne słowa i można je na różny sposób jakoś rozważać. Wczoraj poprosiłem, jeżeli to będzie możliwe, abyście dzisiaj jako małżeństwa mogli też być razem na tej mszy świętej. Jeżeli to jest też niemożliwe, to mimo wszystko, by jakoś modlić się za tych, których nosicie w swoim sercu, bo może to przygotowanie się do świąt może pomoże nam odkryć pewne pokłady w naszym życiu, które wymagają, aby tam szczególnie zaprosić Jezusa Chrystusa, nie tylko do swojego gościnnego pokoju, który będzie pięknie wysprzątany, gdzie będziemy przyjmować rodzinę i gości, ale do tego, czym naprawdę żyjemy na co dzień. Kiedy chcemy rzeczywiście zobaczyć i zrozumieć, czym jest przebaczenie, to potrzebujemy wrócić na moment do tej pierwszej historii, pierwszych ludzi, Adama i Ewy. To jest 3 rozdział z Księgi Rodzaju. Ja nie będę teraz czytał całego tego rozdziału, ale generalnie chodzi o to, że Adam jest zakochany w Ewie, potem dochodzi do grzechu. I okazuje się, że już wtedy ta ich miłość zostaje wystawiona na próbę. Dlatego kontynuując te nasze rozważania, dlaczego boję się kochać, jedną z rzeczy, których boimy się, chcemy kochać, ale boimy się przebaczać. Bo boimy się, że ten drugi człowiek, jak zobaczy, że zmagamy się, że staramy się kochać, że staramy się przebaczyć, będzie nas wykorzystywał. I tego się bardzo boimy, bo nie rozumiemy, czym jest przebaczenie. Dlatego na moment powróćmy do Księgi Rodzaju. Pamiętamy, Adam jest nieszczęśliwy, bo nie ma kogo kochać. już nazwał te różne stworzenia, dał im imiona, już się nimi pobawił, w sensie ma nad nimi władzę, ale nie ma człowieka, z którym mógłby dzielić swoje życie, z którym mógłby dzielić swoje pragnienia, marzenia, tęsknoty. I wtedy wiemy, że Pan Bóg oczywiście stwarza dla niego Ewę, która ma być dla niego odpowiednią pomocą. I kiedy ten Adam jest zakochany w tej Ewie, jest bardzo dobrze. Ale kiedy dochodzi do grzechu, to momentalnie osoba, która była kochana, nagle się okazuje, że jest winna. Bo kiedy po grzechu ukrywają się przed Panem Bogiem Adam i Ewa i Pan Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? Adam zaczyna pokrętnie mówić: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, zwiodła mnie i zgrzeszyłem. Osoba, którą kocha, od razu po grzechu oskarża. I bardzo często tak jest w naszym życiu, że kiedy coś się złego wydarzy, zaczynamy oskarżać najbliższe nam osoby. W waszym przypadku, nie mówię, że zawsze tak jest, ale popatrzcie w swoje serce, kiedy coś nam się nie układa, pierwsza osoba, którą oskarżamy, to jest albo mąż, albo żona. Dziecku nie układa się w szkole. Ktoś został zwolniony z pracy albo musiał zmienić. Pierwsze, co bardzo często nawet podświadomie, że to twoja wina. Bo gdybyś mi wcześniej na coś zwrócił uwagę, bo gdybyś mi wcześniej pomógł, to byłoby inaczej. I kiedy patrzymy na tą historię Adama i Ewy, to Adam nie tylko oskarża tak naprawdę Ewę, ale pośrednio: Boże, to twoja wina, bo gdybyś nie dał mi tej kobiety, gdybyś jej dla niej nie stworzył, moje życie byłoby zupełnie inne. I dlatego też boimy się przebaczenia, bo często oskarżam naszych najbliższych, ale też zaczynam oskarżać Boga. Tak sobie myślę, że gdyby wtedy Adam i Ewa po grzechu powiedzieli: Panie Boże, zgrzeszyliśmy, gdyby przyznali się do swojego grzechu, upadku, prawdopodobnie wszyscy bylibyśmy w raju. A tak, ponieważ Adam i Ewa nie otworzyli się na to, co Pan Bóg może dać, bo to tylko Pan Bóg może uzdolnić człowieka, aby przyjął przebaczenie, musimy tutaj na ziemi uczyć się przez różne zmagania, przez różnego rodzaju sytuacje, odkryć, że Pan Bóg nie jest naszym rywalem, że On nie chce nas w jakiś sposób karać, ale że chce nam przebaczać. Mówiąc o przebaczeniu, dzisiaj i jutro jest taka możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi. Czym dłużej jestem księdzem, a jestem nim od 18 maja 2002 roku, coraz bardziej odkrywam, że sakrament pokuty i pojednania jest dowodem, że Pan Bóg nas kocha. Bo perłą spowiedzi nie jest grzech. Perłą spowiedzi jest przebaczenie. Ile razy przychodzę, ile razy klękam, ile razy mówię: Panie Boże, zgrzeszyłem. Tyle razy Pan Bóg zmienia historię, moją historię, tego, który się spowiada. Dlatego też sakrament spowiedzi jest szkołą, w której można uczyć się kochać. Nam się często wydaje, że jeżeli chcemy dać komuś dowód miłości, mamy różne skojarzenia. Często narzeczeni, młodzi myślą, że dowód miłości to oddać swoje ciało. Ale prawdziwym dowodem miłości jest przebaczenie. Myślę, że nie raz zdawaliście w swoim życiu egzamin. Czy potrafisz przebaczyć temu, którego kochasz? To może być czasem o jedno słowo za dużo. Słowo zrozumiane nieopatrznie. Już dochodzi do konfliktu, już dochodzi do oskarżenia. Już jest nie tak. I te małe, drobne rzeczy, jedna do drugiej, wojna domowa. Także bardzo często prowadzimy wojny wobec siebie nawzajem, próbując udowodnić, kto bardziej zawinił, zamiast może stanąć w prawdzie i powiedzieć: to również moja wina. Dlatego też niebezpieczna rzecz, do której pragnę was zaprosić, jeżeli macie odwagę, to jeżeli jesteście dzisiaj tutaj razem, jeżeli nas słuchacie, może też przez internet, to możecie to uczynić dzisiaj. Jeżeli jest to niemożliwe, to na pewno przed świętami, może idąc do spowiedzi, warto podejść wcześniej do swojego męża, do swojej żony. Nieważne jak było, nieważne kto zawinił, poprosić o przebaczenie. Przed spowiedzią, zanim pojedna się z Panem Bogiem, poproś tego człowieka, którego starasz się kochać, o to, aby mu przebaczyć. Poproś o przebaczenie. Przepraszam, że nie potrafię Ciebie kochać tak, jak oczekuję, że będę z Tobą. Że tyle razy może Ciebie sądziłem, że tyle razy Ciebie krytykowałem, że nie zawsze odpowiadałem na Twoją miłość tak, jak tego potrzebujesz. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, jeżeli potrzebujecie, aby jakoś Słowo Boże pomogło Wam w tym, to kiedy wrócicie do domu, proponuję otworzyć Księgę Rodzaju. 3 rozdział jest o upadku pierwszych ludzi i zobaczyć, kiedy człowiek nie staje w prawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem, jak bardzo komplikuje się jego życie. Bo w dniu ślubu mówię, kocham. A po paru miesiącach idę do prawnika i mówiąc, nie chcę już być z tym człowiekiem. Już go nie kocham. Co czyni grzech w naszym życiu? Grzech, którego możemy się pozbyć jak kropienia w sakramencie pokuty i pojednania. Grzech sprawia, że wszystko jest odwrócone o 180 stopni. Przed grzechem Adam kocha Ewę. Była dla niego odpowiednią pomocą. Po grzechu staje się przeszkodą. I dlatego Adam w swoim subiektywnym poczuciu sprawiedliwości oskarża Boga, bo to przez tą kobietę. Już nie jest kochana. Już nie jest ta jedyna. Jest przeszkodą. Wcześniej była pomocą. Teraz jest przeszkodą. Zanim doszło do upadku pierwszych ludzi, Bóg był przyjacielem. Po grzechu Adam i Ewa chowają się przed Panem Bogiem. Ten, który jest miłością, jest odbierany, że jest nieprzyjacielem. A diabeł, nieprzyjaciel, wydaje się, że jest przyjacielem. Tak działa grzech. Odwraca wszystko do góry nogami. I dlatego też boimy się przebaczenia, bo wydaje nam się, że wtedy stracimy wszystko. Bo każdy grzech, każdy, codzienny oraz ten ciężki, świadomy, wykonany z premedytacją, grzech zawsze rani człowieka, zawsze dotyka jego serca. I dlatego też, jeżeli żyjecie razem, czy chodzi o was jako o małżonków, czy o wasze dzieci, czy też o przyjaciół, każdy z nas jest inny. I będziemy siebie ranić, nawet nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że nasza miłość jest ograniczona, słaba. I często to sprawia, że krzywdzimy innych. Nie chcemy tego, ale krzywdzimy. I dlatego potrzebujemy sakramentu pokuty i pojednania, który jest balsamem na ranę. Nie wiem, czy tutaj w naszej prowincji, w Polsce mam balsam kapucyński, który kiedyś do Siemianowiec był brany, bo potem lepiej goją się rany. Balsam kapucyński. Są różnego rodzaju środki, ale również nasza dusza potrzebuje, by ktoś mógł opatrzyć nasze rany. Bo każdy grzech wyrywa to ciało, które jest zdolne, żywe, które pragnie kochać. Każdy grzech po prostu niszczy. Jest jak kropień, jak wrzód, który dojrzewa i coraz bardziej jakoś niszczy człowieka. Sprawia, że człowiek coraz bardziej zamyka się w sobie. I może być tak, że przebaczysz raz, drugi, trzeci i w pewnym momencie mówisz, dosyć. Miarka się przebrała. Nie dam kolejnej szansy. Rozwód. Separacja. Daj mi święty spokój. Czasem są jeszcze szanse na pojednanie, ale mówimy, jeżeli ta druga strona, pierwsza uczyni krok, my często czekamy, niech ta druga strona właśnie zrobi jakiś pierwszy krok, a ta druga strona mu dokładnie czeka na to samo. Jeżeli ta pierwsza uczyni pierwszy krok, to może znowu się pojednamy. Jeżeli przychodzimy, prosimy kogoś o pojednanie, to bardzo często jest, że wtedy, kiedy to pojednanie jest, nieważne kto zawinił. W porządku miłości nie ma wygranych i przegranych. Są tylko ci, którzy albo cierpią, albo jeżeli otworzą się na przebaczenie, to ich miłość rzeczywiście może się pogłębiać. Przebaczenie tak naprawdę to jest dwa elementy. Jedna to jest decyzja, że chcę Boga wprowadzić w moje życie, bo widzę, że nie potrafię kochać. I druga rzecz to jest właśnie, jest to pewnego rodzaju proces. Pomimo tego, że upadam, ciągle daję się Jezusowi podnieść. I to Jego mocą, Jego łaską, Jego miłością, która jest jak balsam dla mojego serca, mogę budować na nowo relacje z drugim człowiekiem. Z tym, którego kocham, którego będę jeszcze ranił. Nie dlatego, jak powiedziałem, że chcę, ale dlatego, że moja miłość jest ograniczona. Tego drugiego człowieka miłość też jest ograniczona. Ale jeżeli te dwie ograniczone miłości widzą swoje ograniczenia, wtedy mogą naprawdę wchodzić w dialog z większą delikatnością wobec siebie. Bo wtedy zaczynam kochać takiego człowieka, jakim on jest, a nie wyobrażenia o nim. Chciałem teraz zaprosić tutaj nasze małżeństwo, które jest razem ze mną. Ewę, tą biblijną Ewę i jej męża, który z chrztu ma imię Sławko, nie Adam, aby też oni podzielili się, jak oni uczą się w tym procesie przebaczania budować swoją miłość.
Bardzo Was serdecznie witamy po raz drugi. Chcieliśmy się z Wami podzielić właśnie tutaj naszym doświadczeniem odnośnie też między innymi przebaczania. Cieszymy się bardzo, że tutaj przychodzicie, że szukacie tej miłości, tej prawdziwej miłości, która jest trwała. A w dzisiejszych czasach miłość, szczególnie miłość małżeńska, jest takim towarem deficytowym. Potwierdzają to statystyki w Polsce, patrząc ile małżeństw, na trwałość małżeństw w Polsce, czy również za granicą. To jest sztuka naprawdę przerastająca siły większości, można powiedzieć, małżeństw. Ale nam warto się uczyć kochać bliźniego i to jest taki proces, na który należy, jakoś, tak powiem, poświęcić uwagę i wziąć do swego serca i przejąć się tym i spróbować. Tak patrząc jakby po naszym małżeństwie, po naszej historii, na pewno już dawno doszliśmy do takiego wniosku, że miłości trzeba się uczyć i najlepszą taką szkołą miłości jest Słowo Boże. Słowa świętego Pawła definiujące miłość, o tym, że miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się pychą, nie pamięta złego. To właśnie są przymioty miłości, do której staramy się dążyć. A o tym, jak było w naszych pierwszych latach małżeństwa, to akurat zanim spotkaliśmy tutaj ojca Romana, to parę miesięcy wcześniej już sami tak byliśmy zmęczeni bezradnym szukaniem tej właściwej miłości małżeńskiej i zasiedliśmy do stołu rozmów, mówiąc sobie, co nam boli, czego oczekujemy, co chcielibyśmy poprawić, dając sobie czas dość długi, to prawie że roczny, że to nie było, wiedzieliśmy, że to nie jest tak łatwe do naprawy, wszystkie nasze słabości usunąć i przemienić, więc tutaj wykazaliśmy się już na starcie cierpliwością. I tak patrząc z perspektywy mojej, bo dobrze pamiętam, mieliśmy kartkę przed sobą, wypisaliśmy liczbę naszych oczekiwań, to było tego sporo, kilkanaście oczekiwań, przemiany naszych wspólnych spraw tutaj zapisaliśmy. Były to sprawy codzienne, związane z naszym życiem, z wychowaniem dzieci, z zarabianiem pieniędzy, z planowaniem czasu wolnego, z relacjami z rodziną. To właśnie takie problemy codzienne nam, jak się okazało, na kartce to zawidniało, były powodem właśnie tym brakiem przebaczenia. Ale dobry czas robi swoje. Właśnie dzięki tutaj wspólnocie oazowej domowego kościoła nauczyliśmy się jak kochać bliźniego, jak zauważać bliźniego. I tutaj na dzień dzisiejszy już po wielu latach ta lista naszych wzajemnych oczekiwań no, skróciła się wielokrotnie. Z tych kilkunastu to wielokrotnie uległa skróceniu. A dlaczego tak się stało? To warto, bo nie możemy tego zapomnieć, dlaczego tak się stało. Myślę, że Ewa pamięta, ale tu nie mamy dużo czasu na opowiadanie, ale że tak powiemy wam na skróty. Ważne właśnie w szczęściu małżeńskim, w miłości małżeńskiej jest odnalezienie tej dobrej strony w drugiej, we współmałżonku, czyli nauczenie się dziękowania. Bo rzeczywiście łatwiej jest zauważać szczególnie tej drugiej strony słabości, ale już podziękować za drobiazgi czy większe rzeczy, to tego trzeba się nauczyć. To dzieci tego się uczą, dorośli tym bardziej. To wymaga czasu, to jest procesem. To jest ważna nauka uczenia się właśnie wdzięczności w naszym życiu małżeńskim. No oczywiście to wdzięczność, jak już nauczymy się tej wdzięczności, to z przebaczeniem już jest znacznie łatwiej. Znacznie łatwiej, gdyż zdajemy sobie sprawę, że to ta właściwa osoba tutaj przy mnie stoi i chcę z nią być do końca życia. Jakbyś coś pamiętasz z tych lat?
Jeszcze tak chciałam dodać do tego czasu, w którym próbowaliśmy nasze małżeństwo jak gdyby realizować samodzielnie, podejmując trud budowania takiej jedności w małżeństwie i tego, żebyśmy się do siebie przybliżali, a nie oddalali. I tak jak Sławko wspomniał, był osobą bardzo małomówną i zamkniętą w sobie. I to stwarzało główne problemy tego, dlaczego się nie dogadywaliśmy. Oczekiwał, że jak gdyby ja zgadnę, że domyślę się albo wiem to, czego on chciałby, czego pragnie. To kończyło się tym, że on strzelał focha, ja strzelałam focha, zamykaliśmy się w osobnych pokojach i oczekiwaliśmy od siebie nawzajem, że ktoś pierwszy, tak jak tutaj brat mówił, wyciągnie rękę. Łatwo nie było, często były to ciche dni i widzieliśmy po prostu, że się od siebie oddalamy. Natomiast w momencie, kiedy widzieliśmy, że to już nas przerasta, siedliśmy któregoś dnia i tak jak Sławko mówi, stwierdziliśmy, że musimy naprawić swoje małżeństwo. Jeszcze wtedy nie byliśmy we wspólnocie domowego kościoła i trudno nam było jak gdyby znaleźć rozwiązanie. I wtedy już we wspólnocie domowego kościoła po roku czasu okazało się, że w domowym kościele istnieje coś takiego jak wspólne zasiadanie, które jest nazywane dialogiem małżeńskim, w którym oboje małżonkowie po zapaleniu świecy, przywołaniu Ducha Świętego i jakiejś krótkiej modlitwie, najczęściej myśmy wtedy właśnie wybrali ten fragment mówiący o tym, jaka powinna być nasza miłość, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Pierwsze nasze rozmowy były dość trudne, dlatego że najczęściej były to moje monologi. Sławko nie potrafił się otworzyć, nie potrafił nazwać tego, co go boli. A mnie było trudno jak gdyby wejść w jego umysł i rozpoznać jego oczekiwania i dlaczego jest niezadowolony z tego, jak nasze życie małżeńskie wygląda. Także tutaj, tak jak mówię, bardzo dużo pomógł nam w takim przebaczaniu i w rozumieniu siebie, bo żeby móc przebaczyć, czasami trzeba też zrozumieć drugą stronę, o co jej chodzi. Być może między wami nie ma takich sytuacji, być może nie macie problemów z porozumiewaniem się. Często problemy z otwieraniem się na drugą osobę wynikają też z tego, że kiedyś zostaliśmy zranieni, o czym tutaj już brat Tomasz mówił, że często na nasze życie składają się nie tylko radości, ale też jakieś troski, jakieś zranienia, jakieś źle wypowiedziane słowa. I myśmy bardzo podobnie funkcjonowali. W momencie, kiedy zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zaczęliśmy dialogować, to wygląda w ten sposób, że spotykamy się raz w miesiącu, poświęcamy dłuższy czas i to powoduje, że zaczęliśmy lepiej siebie rozumieć, dlatego że jednak mężczyzna i kobieta, ich psychiki się różnią bardzo. Często do tego jeszcze dochodzą jakieś emocje, o których tutaj brat wspominał, że jakieś problemy w pracy, zawodowe, choroba dzieci, czy jakieś nieporozumienia rodzinne. I to powoduje, że czasami zamiast o czymś spokojnie porozmawiać, reagujemy bardzo gwałtownie. Tutaj też chciałam jeszcze powiedzieć o takim przebaczeniu i o pojednaniu. To są jak gdyby dwa etapy. Pierwszy to jest przebaczenie takie, że ja komuś przebaczyłem, ale często jest bardzo trudno podejść do drugiej osoby, wyciągnąć rękę i powiedzieć, że na głos wypowiedzieć swoje przebaczenie i chęć pojednania. Tu was zachęcamy do tego, żeby jednak się odważyć, że Pan Jezus wam pomoże w tym. On jest taką miłością, taką osobą, która przyjmuje was takimi, jacy jesteście, a w każdym z nas jest cząstka Boga i trzeba tylko dać szansę współmałżonkowi, żeby on mógł tobie przebaczyć, zaufać mu, nie bać się tego, że będziemy zranieni.
Tak, i to z pewnością nie jest to taki proces nauki przebaczania, wybaczania jednorazowy, krótkotrwały. Tutaj nasze jakieś skłonności do powrotu do naszych nawyków sprzed lat mogą się pojawiać po latach ponownie i w naszym małżeństwie też tak jest, że nadal od czasu do czasu się pojawiają, że tak powiem, powroty do przeszłości i tych cichych dni już rzeczywiście nie ma, ale te ciche minuty jeszcze się pojawiają, więc to już jest, no już jest znacznie, znacznie lepiej. Ale też tak pamiętam, co takie też zdarzenie, to już było przed kilkoma laty, jak rzeczywiście z jakichś powodów, no chyba błahych nawet, dotyczących organizacji dnia, no się obraziłem na nią i te minuty się nieco wydłużyły, ale to na szczęście nie spowodowało, że do mego jakby obrażenia się na Pana Boga, szukałem, że tutaj więcej czasu na modlitwę, na mszy świętą również przychodziłem i właśnie na takiej mszy świętej, trochę drugiego czy trzeciego dnia, przyszedłem taki, no całkiem, że tak powiem, zamknięty w sobie, można powiedzieć smutny, ale słysząc Słowo Boże, pierwsze czytanie akurat było dotyczące miłości bliźniego swego, to właśnie Słowo Boże tak mnie jakoś uradowało, ucieszyło, rozgrzało wręcz, napełniło wielką radością, że cały ten mój gniew, smutek względem małżonki, no prysnął na tej Eucharystii, że to dla mnie jest takim wielkim, pięknym wspomnieniem, jak może Słowo Boże pomagać nam w odnajdywaniu miłości do Pana Boga, no i do naszego bliźniego. To jest z pewnością bardzo skuteczne. Do tego was zachęcamy, abyście nie tylko może w dni świąteczne, niedzielne korzystali z sakramentu Eucharystii, ale również w tygodniu.
Ja tylko pamiętam, bo rzeczywiście to był dla nas trudny czas, tych kilka dni. Jak gdyby pamiętam do dzisiaj, dlatego że rzeczywiście widziałam, że coś się ze Sławko dzieje nie takiego. Modliłam się w jego intencji i słuchajcie, jak on wrócił wtedy z tej wieczornej Eucharystii, to wszedł do domu, my nie pijemy alkoholu, wszedł do domu tak radosny, tak uśmiechnięty, wolny od tego grzechu, od tego ciężaru, który go przytłaczał, że ja myślałam, że on po prostu gdzieś po drodze nie poszedł do kościoła, tylko że poszedł do knajpy i gdzieś się napił. Tak wrócił radosny.
Tak.
Także zachęcamy was do tego, żebyście oczyścili swoje dusze, żebyście zobaczyli, jak to potrafi uskrzydlać, jak to daje lekkość, jak to powoduje radość w sercu i wielki pokój. Do tego was zachęcamy.
Tak, dziękujemy.
Dziękujemy.
Chrześcijaństwo to nie jest zbiór pobożnych twierdzeń, ale to pewnego rodzaju konkret. I kiedy chcemy, kiedy zgodzimy się na to, I widzimy, że Jezus Chrystus, kiedy był ukrzyżowany, jeszcze wtedy modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus zawsze walczy o człowieka, nawet wtedy, kiedy On sam był krzyżowany. My podczas każdej modlitwy Ojcze Nasz modlimy się, aby Pan Bóg przebaczył nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy. Więc jeżeli to nie ma być tylko teorią w naszym życiu, to pierwsze, co może zrobić, to pozwolić, aby Pan Bóg uzdrawiał relacje między Tobą a tym, których kochasz. Bo łatwo może przebaczyć komuś gdzieś tam za granicą, ale najtrudniej przebaczyć swoim bliskim. Dlatego też parę takich elementów na koniec, które mogą nam pomóc. Pierwsza rzecz to przede wszystkim nazwać rzeczy po imieniu. Stanąć przede wszystkim samemu przed Panem Bogiem i zobaczyć, że ja nie potrafię kochać. Kiedy podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi do Piotra: tej nocy 3 razy się mnie zaprzesz. Piotr był bohaterem, mówi: wszyscy Panie, ale nie ja. Być może, kiedy Piotr 3 razy zaparł się Jezusa, gdyby wtedy poszedł do psychologa, to psycholog by powiedział: wiesz, każdy się boi, każdy ma prawo się zaprzeć. Ja Ciebie rozumiem. Ale dlatego, że Piotr miał odwagę przyznać się do błędu, powiedział: zgrzeszyłem. I z tym swoim upadkiem przyszedł do Jezusa, to on potem, mając doświadczenie swojej kruchości, że nie potrafi być wierny wobec Jezusa, to wtedy on potem został wybrany na papieża. Był pierwszym papieżem. Nie w nagrodę, że się zaparł Jezusa, ale bo kiedy człowiek doświadcza swojego upadku, się zgodzi na to, żeby ktoś go z tego upadku podniósł, to zaczyna rozumieć też innych. Czyli pierwsza rzecz to stanąć w prawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem, że nie potrafię kochać, nie umiem, chcę, ale nie potrafię. W tym kluczu łatwiej wtedy otworzyć się na dar pojednania z Panem Bogiem, bo jeżeli często Boga oskarżamy, że nam w życiu nie udaje się wiele rzeczy, to też jest okazja, by zobaczyć, że ten Pan Bóg nie jest adresatem naszych oskarżeń, ale tym, który nas kocha, który nas jedna z Nim samym. Dopiero Jego miłością możemy kochać innych. Kiedy odkrywam, że Bóg jest po mojej stronie, że nie muszę z Nim rywalizować, że On zawsze mnie podnosi, łatwiej wtedy iść do swoich bliskich, prosić ich też o przebaczenie. Jeżeli dzisiaj tutaj jesteście razem jako małżonkowie, jak będzie ten znak pokoju, niech ten znak pokoju szczególnie dla was będzie czymś więcej niż tylko skinieniem głowy, podaniem sobie ręki. Ale niech będzie też wyrazem, że pragnę Tobie przebaczyć. Pragnę, oczekuję, mam nadzieję, że również Ty dzień po dniu będziesz przebaczać mi moje słabości, moje upadki. Nie rozliczaj mnie, tylko jak potrafisz, kochaj mnie. Niech Jezus Chrystus, na którego czekamy, na którego wyglądamy, na którego liturgiczne wspomnienie się przygotowujemy, będzie tym, który uzdalnia nas do tego, aby przyjmować przebaczenie, tym przebaczeniem się dzielić, ale również miejscem, gdzie możemy tego się uczyć, jest również sakrament pokuty i pojednania. Nie bójcie się ze swoją historią stać przed Panem Jezusem i niech On będzie tym, który tę historię leczy, prostuje i uzdrawia. Amen.